Kiedy dzisiaj jechałam do Podkowy Leśnej, tutaj do pana, to nie przypuszczałam, że będę oglądać taki pejzaż z Broigla. Nad ranem spadł śnieg.
Tak. No właśnie, ja często w nocy oglądam śnieg i sobie zapalam światło na tarasach. I bardzo jest piękny efekt, jak na tle latarni w nocy. Takie duże płatki śniegu tuż przy latarni. Ja tak lubię ten widok, że czasem jak patrzę na latarnię, to mimo, że śnieg nie pada, to widzę, coś tam się rusza.
Dusza poetycka. Chociaż jak przeczytałam biogram pana profesora, to same uczoności, mediewistyka, niderlandysta.
No a zaczynałem od astronomii i matematyki. To jest jeszcze bardziej skomplikowane niż podaje to moja krótka biografia w internecie, bo już tam nie sięgałem do tego, że po maturze zdałem na wydział matematyki i fizyki. Studiowałem przez rok astronomię. No ale niestety sobie nie dałem rady z tymi matematycznymi dyscyplinami, no ponieważ współczesna astronomia to jest matematyka głównie. A przez całe liceum byłem miłośnikiem astronomii. Moja pierwsza publikacja w miesięczniku Urania dotyczyła właśnie kanałów na Marsie.
Bardzo romantycznie i ambitnie powiedziałabym, chociaż później sprawdził się pan jako polonista, w tej chwili profesor zwyczajny.
No jeszcze nie. Pod koniec lutego będzie wniosek głosowany w sprawie mojej profesury. Rzeczywiście trafiłem do polonistyki przez germanistykę, bo z kolei z wykształcenia jestem germanistą. Wykładałem literaturę niderlandzką na Uniwersytecie Warszawskim, no po czym napisałem książkę, która się okazała moją habilitacją po polsku, bo doktorat jest po niemiecku i przeszedłem do Instytutu Badań Literackich i rzeczywiście kieruję teraz pracownią literatury średniowiecza.
Panie profesorze, ale ponieważ nam tu chłodno, bo stoimy w drzwiach, mamy rozmawiać dzisiaj tak na przekór tej pogodzie i widokom o ogrodzie. No. O ogrodzie, o pana kwiatach i o tym fenomenalnym pomyśle tak zwanych fotowierszy.
No, można by powiedzieć, że teraz widać dokładnie sens pisania o kwiatach, o liściach, o kropelkach wody, kiedy ich nie widać, bo wszystko jest pod śniegiem. Nie widać tego, co jeszcze kwitnie, bo na przykład wrzośce kwitną. W grudniu jeszcze przebiśniegi zakwitły.
Tak, widziałam to zdjęcie w internecie, taki wiersz do tego krótki.
Tak, i ciemiernik kwitnie, bo to jest jego natura, bo przebiśniegi się po prostu pośpieszyły. Wrzośce to się czasem spóźniają i nie zawsze wiem, czy one jeszcze kwitną, czy już kwitną.
Wrzośce, czyli wrzosy?
Nie, wrzosy to są wrzosy, a wrzośce to są takie wrzosy, które mają igiełki zamiast listków, bo wrzosy mają takie płaskie listeczki, a wrzośce mają igiełki.
Widzę, że i wiedza biologiczna jest botaniczna.
Wszystko się zaczęło od tego, że zacząłem to fotografować, bo jestem pewien, że w ogóle rosły różne rzeczy już dawno, tylko nie obserwowałem tego. Kiedyś mi zaskoczyło, w lutym wracam, była trochę odwilż, patrzę przy ścieżce, kwitną przebiśniegi, wyłażą przebiśniegi spod śniegu. No i od tego się zaczęło właśnie to obserwowanie natury w zimie i te właśnie wypatrywania wszystkie tego, co jeszcze kwitnie. Tu mi pomidor wyrósł sam i proszę, dwa małe owocki tam
zaschły
same, bo ich nikt nie zrywał.
Przywiodły mnie tutaj do Podkowy właśnie fotowiersze. Widok jedyny, przemijający, nic nie powtórzy na przykład tej drogi powoju.
To mnie samego pociągało od chwili, kiedy przyjrzałem się, jak taki kwiat kwitnie. Powój był, oprócz tamtego przebiśniegu, o którym mówiłem, powój był właściwie takim zaproszeniem do tego, żeby rozumieć, co ten kwiat robi, co on sobą pokazuje, jak on pracuje ze światłem, że w głębi kielicha kwiatowego jest więcej światła niż na zewnątrz, że on stanowi jakąś jakby soczewkę, jakiś taki, odwrócony teleskop, jak to nazwać. Wytwarza światło. Widoczny tam za szybą powój. Odkąd zaczął raz na dzień rozwijać jeden kwiat, każe przyglądać się swemu dążeniu. Wycelowany jest na świat jak teleskop. Ktoś patrzy w stolik, a on wznosi twarz ku górze. takim otwarciem, czy to nie 180 stopni, widzi całą górną połowę świata, pozostawiając nam tę drugą. Patrząc w niebieski kielich i widząc światło, które emanuje z jego dna, kto śmiałby podejrzewać powój, że ma coś wspólnego z brudem ziemi. Zobaczyłem to właśnie dopiero na zdjęciu i chciałem to odnotować, że następuje tam jakaś, nazwałem to szumnie, transcendencja, jakieś przejście do innego świata. To jest świat, który widziany jest, czy który pokazywany jest przez ten kwiat. Widać to dopiero na zdjęciach i stąd to połączenie jest bardzo produktywne, że w zasadzie trzeba najpierw zrobić zdjęcie. I przegląda się zdjęcia i na niektórych zdjęciach jest jakaś historia.
Ale powój ma serię zdjęć. No prawie tak jak u botanika. Rano, w południe, to jest ta praca ze światłem.
A jednocześnie z życiem. To jest właśnie głębia tego doświadczenia, że tu nie tylko obserwujemy po malarsku, ale patrzymy, jak ta roślina żyje. Bo też to było dla mnie wtedy odkryciem. Nigdy nie przyglądałem się powojom, bo nigdy indywidualnie się im nie przyglądałem. I potem patrzę, skoro już zrobiłem to zdjęcie i coś o tym piszę, patrzę wieczorem, a on już jest, zawija się tak do środka. I wtedy dopiero się rzeczywiście przekonałem, że ta nazwa jego angielska Morning Glory, chwała poranka, jest bardzo trafna. O poranku, on kwitnie o poranku, po południu już zaczynają się nazwijać. No i to jest to doświadczenie czasu, jaka to jest ulotność. Ile wysiłku ta roślina wykonuje, żeby zbudować przepiękny przecież ten kielich, który po paru godzinach przestaje być ważny.
Metafora ludzkiego życia.
No więc właśnie. I to się jeszcze powiela na pokolenia, dlatego że ten przekwita kwiat, ale następne na tym pędzie jest ich tam 5 i jeden przekwit, drugi zakwita, jutro będzie następny, potem następny.
Pan profesor Andrzej Dąbrówka opublikował 2 tomy wierszy, Coś o niczym i tytuł, który jest grą językową, I karkołomnie bądź i karkołomnie. W tych wierszach również opowiada pan o sensie życia, o szukaniu metafory losu, również przez rośliny bądź zjawiska przyrodnicze. I moje zdumienie na przykład budziła ta dociekliwość pana profesora, ileż wierszy jest o deszczu, o wietrze, są całe cykle. Tak jak pan był rolnikiem, a nie mediewistą, rozmawiamy w pracowni, gdzie książki, komputer i tak dalej.
Urodziłem się na wsi. Nie wiem, czy to jest ślad mojego rolniczego pochodzenia. To jest w sumie nie aż takie ważne, bo w gruncie rzeczy to moje przyglądanie się naturze, kwiatkom, deszczowi jest dość późne. Mniej mnie kiedyś te rzeczy interesowały i dopiero właściwie w takim dość dojrzałym wieku się... Przyglądałem się temu, co widzę jako oddzielnym bytom, jako oddzielnym istotom. I te moje najlepsze może zdjęcia to są zdjęcia kropel wody, kropel deszczu, kropel roztopionego szronu, czy zamarzniętych kropel, w których widać cały świat. No to też jest w zasadzie, można powiedzieć, zupełnie banalna metafora, ale bardzo mnie to uderzyło i to widać dopiero dzięki zdjęciom i zdjęciom cyfrowym, które można właśnie w tym trybie makro robić bardzo dokładne i wtedy dopiero widać, że w małej kropelce rzeczywiście cały dom sąsiadów mi się odbija z oknami pod kątem prostym. Dach, wszystko jest w małej kropelce, a coś najśmieszniejsze, obok jest druga kropelka i trzecia i we wszystkich to samo jest, ale troszeczkę się kąt zmienia. To jest znowuż ta okoliczność czasu, że przy innej technice fotograficznej tego bym nie zauważył. Bez komputera, w którym mogę sobie powiększyć i zobaczyć, co ta kropla tam pokazuje, bym nie zauważył tego i nie miałbym powodu, żeby o tym napisać. Mówi się, idzie deszcz, a deszcz nie idzie. Dążenie dżdżu jest wysublimowane. było osobną molekułą, spotka drugą cząsteczkę, by stać się odrobiną wody, ulepić więcej, większych kulek. Gdy jest u celu, tak naprawdę nikomu nie zajmuje miejsca, a że się wokół robi pusto, wielu pośpiesznie przed nim zmyka, przebiega dużo dróg, a wszystkie proste. Jak maratończyk gna do upadłego, ustaje, kiedy wyda z siebie ostatnią kroplę.
Tak, to jest napisane dzień. Ale zdumiła mnie pana taka właśnie dociekliwość, bo to wcale nie jest jeden wiersz. Tak można popatrzeć na deszcz.
Proszę. Nigdy oczywiście nie napisze się całego cyklu od razu, ale przedmiot opisywany wymaga czułości, wnikliwości. I jeżeli już poświęcamy mu uwagę jako osobnej istocie, no to trzeba rzeczywiście napisać wszystko to, co się widzi i oczywiście to, co się kojarzy, bo jest to wiersz przecież o ludziach. Dlatego to ma sens, jak to napisałem w innej książce, sens, czyli związek z człowiekiem. Z drzew i gałęzi umie skrzyknąć na prędce zespół harf eolskich, które zmieniają się w swój dźwięk. Rozzuchwalony rozygnaniem tych, co pouciekali, psoci i psuje, zgasił radio. Szkoda, lecz tak naprawdę czymże jest zgrzytliwe radio? Jeśli perliście gra, tu występując jeden raz tylko dla ciebie, tylko tutaj, tylko teraz, dużo dzwoneczków, bębenków i banieczek. No więc zazwyczaj gra w orkiestrze i mrubur mruczy w chórze o dość nieprzemyślanym składzie. Lecz przecież brzmienie tej gawiedzi pod chaotycznym kierownictwem wiatru najrozczochrańszego z wielkich dyrygentów jest dosyć harmonijne. A gdy cichnie, wtedy dopiero słychać, jak wybijał rytm czuły metronom czysto wystukujący.
Powrócimy jeszcze później do wierszy o wietrze. Ale chciałabym teraz, żeby zrobić taki przerywnik kwiatowy w internecie, bo pan profesor ma swoje forum, prawda? Bloga swojego. Od czasu do czasu umieszcza pan też
na
właśnie te fotowiersze ze zdjęciami. I był też śliczny wiersz o fuksji. I potem następny o kliwii.
Kliwia. Gęba takich szerokich liści, bardzo długich, grubych, a zakwita na takim długim pręcie, wyrastają pąki w takiej błonce przezroczystej. Ten pęd palczasty wznosi się w górę, ponad właśnie tę kępę liści.
A pora kwitnienia normalna kliwi?
No, pełnia lata. Zauważyłem to po 10 kwietnia 2010 roku.
Podoba mi się bardzo tytuł tego wiersza. W owym czasie pewna gospodyni z miasteczka opodal stolicy, taki narracyjny.
No tak, tak. No,
bo
to jest
anegdota pewna.
Tak, nawiązanie jest to do takich anegdot poważniejszych, do mirakulów, które często mają taki właśnie kształt, lub do egzemplów, w których opowiadana jest właśnie literatury się niewierzchnie właśnie. I no, upozowałem to w ten sposób, no, żeby pogodzić jednak no, banalność tego wydarzenia, bo nie ma nic nadzwyczajnego w tym, że mąż jest przez żonę wysłany do piwnicy po to, żeby pranie przynieść albo do prania zanieść rzeczy. No ale wszystko byłoby banalne, gdyby nie zachowanie kliwi. I to jest cała historia.
Opowieść, oczywiście ilustrowana fotografiami.
Tak, tak, tak. Bo na tym polega no, wartość tego całego doświadczenia, że ja no, nie zmyślam sobie, czy nie opowiadam o kwiatach, które gdzieś tam u kogoś widziałem, czy gdzieś tam rosną, czy jeszcze piękniejsze zdjęcia są przecież w internecie czy w albumach. Tylko to mnie się zdarza. Jest to takie wyzwanie, że nie można go nie posłuchać. W owym czasie pewna gospodyni z miasteczka opodal stolicy zeszła po coś do piwnicznej izby urządzonej na pralnię i ujrzała, że mimo mroku i wczesnej wiosny porozkwitał kwiat kliwi, zimujący tam na parapecie. Była tym zaskoczona, gdyż ostatnio przy nastawianiu prania nie rzucił jej się w oczy żaden kwiat. Jednak mimo zdumienia zakwitnięciem zapomniała o nim zaraz, gdy tylko powróciła do swych zajęć. I dopiero mąż jej wysłany do piwnicy, aby przyniósł pranie, rzucił okiem na zimującą już zbyt długo Kliwię. Zobaczył bladą, wyciągniętą rękę, która od wielu dni się chciała wyrwać z mroku, albo jak dziecko się zgłaszała, że chce wyjść.
I to jest właśnie zdjęcie, prawda? Tak, to zdecydowanie tak, rączka. Tak.
A na kolorowym zdjęciu widać właśnie tę bladość i to jest właśnie walor zdjęcia, tutaj w powiększeniu tak. Widać. I potem wyniesiono półomdlałe dziecko na dwór. I powoli zaczął się pojawiać lekki rumieniec na paluszkach. Dlaczego nie czekała, aż urządzą ogród? Czemu nie dojrzewała aż do pełni lata, żeby złożyć swoją żywą czerwień w ofierze słońcu? Co pobudziło z drzemki w mroku? Co powabiło ją i pośpieszyło? Jakby wiedziała, co się właśnie stało. Że w królestwie kwiatów wróg barw, kir, giełkark, flak, a kwiat jej Rzeczypospolitej ścielił się gęsto na tej ziemi, rzucał pod koła, kładł do stóp. Jakby tam już być musiała.
Bardzo piękna opowieść o tej Kliwi z przesłaniem właśnie egzystencjalnym.
I historycznym. Dodam, że to był dzień pogrzebu prezydenta Kaczyńskiego, 18 kwietnia. I to jest też
tło...
Tak. To jest właśnie to. Tak jakby się ona się śpieszyła na ten pogrzeb, żeby tam być.
Jeszcze, panie profesorze, taki temat całego cyklu wierszy, takie medytacje poetyckie poświęcone zjawisku wiatru. I to właśnie wcale nie od strony meteorologicznej, tylko o duszy wiatru.
Tak sobie myślę, że najlepszy wiersz, jaki kiedyś napiszę, to będzie wiersz Wiatr i śnieg. Ponieważ śnieg najwięcej wie o wietrze. Bo śnieg dokładnie postępuje tak, jak sobie wiatr życzy i dokładnie się dopasowuje do kształtu wiatru. To nieprawda, że wiatr nie ma kształtu. My go nie widzimy, ale kiedy pada śnieg, a wiatr nie śpi, to dopiero wtedy naprawdę widać, jak bogaty w kształty jest wiatr. To jest mój ulubiony bohater. W pewnym momencie sobie zdałem sprawę, że prawie w każdym wierszu jest jakiś tam ślad. Często mi przeszkadza wiatr, kiedy robię zdjęcia. Kwiatek sobie stoi nieruchomo, nic się nie dzieje, ja podchodzę z aparatem i nagle coś się zaczyna ruszać i nie mogę zrobić dobrego zdjęcia, bo dygoczę kwiatek, no przecież sam tego nie robię, tylko...
Zgłasza się, że
na mnie też popatrz, na mnie też popatrz. No można powiedzieć, że on wtedy też pokazuje swoje działanie, swoją obecność, że to, o ja tu jestem też. No mam jakiś metafizyczny związek z wiatrem. Nie będę nadmiernie wylewny, jeżeli chodzi o interpretację, czego znakiem, czego śladem czy adresem jest wiatr.
Panie profesorze, wszyscy byliśmy pod wrażeniem pogrzebu Jana Pawła II, gdzie wiatr został, poczynając od kamerzystów, odebrany jako metafizyczna siła. Tak. To zamykanie księgi, które jest ciągle powtarzane. Tak. Ten wiatr, kiedy wychodzą ci kardynałowie z bazyliki, mało ich nie zdmuchnął, te szaty fruwające, to było niesamowite. To był bohater pogrzebu.
Tak. Właśnie tak. To nawet na moim mediewistycznym forum to odnotowałem, bo tu akurat pojawiło się u mnie takie skojarzenie w wierszu holenderskim, który tłumaczyłem poety Koplanda, jest taka linijka. I to nie jest wiatr, co to robi. Co stanie się z chustką, którą łapczywy wiatr odplącze kobiecie? Najpierw będzie ją niósł pod niebo w euforycznym tańcu, całując wszystkie policzki tiulu. Potem ją rzuci na dach starego domu, będzie mokła w słodkim i słonym deszczu, tuląc się do żywego mchu, nim słońce nie porwie jej do lotu. Znów będą sobie ją przywłaszczać, wyrywać z rąk zefir i eurus, notus i boreas, aż kiedyś w środku tej zabawy zawiśnie na cierniowej koronie krzewu. Przechodzień nocą będzie ją podejrzewał o kobiecość i do niej nie przemówi. I jeśli nie krzyknie całym swoim światłem, aż ją dostrzegą i zabiorą dzieci, podrze się, splącza, zszarga, skurczy. To są podrosze, fotowiersze o tym, co widać, o tym, jakie skojarzenia wywołują pewne kształty, ale w przypadku bałwana to właściwie no, nie udałoby się uniknąć skojarzeń z ludzkim losem. Uważam to za jeden z moich najlepszych wierszy, może najlepszy, dlatego że udało mi się tam coś powiedzieć, co każe nam współczuć z tą przyrodą niby nieożywioną, bo kiedy ten samotny bałwan duma w zimną noc na dworze, no, dokonuje się w nim jakaś kontemplacja bytu. Czy ktoś na zimę czeka? Tak, zlatują się tu i zimują grajkowie z bardziej zimnych krajów, żeby w szpalerach bieli ciepło widać stoików w przewiewnych kapeluszach, gdy się powytaczają z bladej ziemi na kształt piętrowych grzybów. Lecz tamty śpiew nie wzrusza, każdy się ma za alfę i omegę, bo zwęża się ku głowie i nosi na niej garnek w kształcie litery omega. Choć zamarli, jakby przerwali pracę, by posłuchać, to słyszą tyle, co te garnki. Cóż boją się jak ognia wylewnych deszczów, dwuznacznych dyszeń wiatru, nawet krytyki czystego śniegu. A w trosce o swój bezcenny nos nie chcą się do nikogo zbliżać i nigdy jeden drugiego nie pokocha. Zresztą nie mają rąk. Więc tylko są, wlepiają węgle oczu w gęstwe płócieni i czekają na wróżby zusz. Czy już? Już dziś? Pierwszy odpadnie nos, którego strzegły oczy w głowie. Zresztą już wypłakane. Trzeba go podnieść, ale próbę schylenia się czy kroku kończy groźne klęknięcie, po którym nie ma na co wstać. To będzie szczęście, gdy się uda utrzymać przy tym podniesioną głowę. Wtedy nie stoczy się z niej nakrycie i ją ocali swoim cieniem, podczas gdy resztę zacznie wsysać ziemia, która kiedyś wydała ich na świat. Będą powolnym deszczem spadać tam w las korzeni. A gdy już wokół nie zostanie żaden ślad, wtedy ostatnią garstkę, co przetrwała w stanie skupienia, skryta w głowie, wysączy kępka trawy i tylko jej najlżejsza część uleci przez dziurę w kapeluszu.
Dziękuję za ten między innymi widok na zimę przez okno poezji.
Dobrze się stało, że spotkaliśmy się zimą, bo wbrew obiegowym wyobrażeniom jest ona bardzo żywa i dużo ma do pokazania. Mam jeszcze spore zapasy obserwacji i zdjęć, zwłaszcza lodowych kształtów, które no, niby są banalne, ale przez swoją chwilowość jakoś pociągają. Podobnie jak piękno kwiatów, kiedy zastanawiamy się nad tym, jakież to wszystko jest rozrzutne, ile tam piękna jest krótkotrwałego, parogodzinnego. Tak samo jest właściwie z tymi kroplami, soplami, bryłkami lodu, które potrafią być niezwykle widowiskowe, a wiadomo, że nie potrwają dłużej niż kilka dni.
Fotowierszom profesora Andrzeja Dąbrówki poświęciliśmy dzisiejsze okienko literackie, które przygotowała Maria Brzezińska. Akustycznie zrealizował Jarosław Gołofit.